Zapraszamy do wysłuchania audycji poświęconej Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W audycji biorą udział diakoni Wyższego Misyjnego Seminarium Misjonarzy Oblatów w Obrze. Słuchać będziemy piosenek w wykonaniu kleryckiego zespołu Gitary Niepokalanej. Na wstępie kilka słów o początkach naszego zgromadzenia.
Pan nasz Jezus Chrystus, gdy nadeszła pełnia czasu, został posłany przez Ojca i napełniony Duchem Świętym, aby ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, aby uciśnionych odwoływał wolnymi, aby obwoływał rok łaski u Pana. On wezwał uczniów do udziału w swojej misji i od tej pory nieustannie wzywa ludzi w swoim kościele, aby szli za Nim. Takie wezwanie usłyszał święty Eugeniusz de Mazenod. Pałając miłością do Chrystusa i Jego Kościoła, był wstrząśnięty stanem opuszczenia ludu Bożego. Chciał zostać sługą i kapłanem ubogich i oddać im całe życie. Wobec bezmiaru zadania zebrał wokół siebie kilku kapłanów, ożywionych tą samą płomienną żarliwością względem najbardziej opuszczonych. Porwał ich za sobą, aby żyć razem jak bracia i naśladować cnoty i przykład naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, oddając się przede wszystkim głoszeniu Słowa Bożego ubogim. Następnie zapalił ich, aby bez reszty poświęcili się pracy misjonarskiej, wiążąc się ślubami zakonnymi. Nieco później przyjął także do swej rodziny braci, jako prawdziwych synów. Takie były początki Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi. Zostało ono założone przez świętego Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix-en-Provence. Na początku znalazł on czterech ochotników, którzy podzielali jego zapał i chcieli poświęcić się odnowie spustoszonego przez rewolucję francuską kościoła. Ta wspólnota księży nosiła pierwotnie nazwę Misjonarzy Prowansji. Poświęcali się oni przede wszystkim odnowie moralnej ludu francuskiego przez głoszenie rekolekcji i misji świętych. W 1823 roku po nominacji stryja świętego Eugeniusza Fortunata na biskupa Eugeniusz został mianowany wikariuszem generalnym w Marsylii. W 1825 roku ojciec Eugeniusz zaczął starać się o papieskie zatwierdzenie zgromadzenia i uzyskał je 17 lutego 1826 roku. Papież Leon XII zatwierdził zgromadzenie pod nazwą Misjonarze Oblaci Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi. Zgromadzenie liczyło wtedy zaledwie 20 oblatów i 8 nowicjuszy, skupionych w 4 domach zakonnych. W dniu śmierci świętego Eugeniusza de Mazenoda założone przez niego zgromadzenie liczyło 414 członków i miało placówki w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej, Azji i w Afryce. Po śmierci ojca założyciela, oblaci rozszerzyli swoją działalność misyjną na pozostałe kontynenty, to jest na Australię i Amerykę Południową.
Wiemy już, jakie były początki misjonarzy oblatów. A co jest charyzmatem naszego zgromadzenia?
Charyzmat to specyficzna tożsamość, kim jesteśmy i jakie zadanie wyznaczył nam Duch Święty i jakim powołaniem nas obdarzył w Kościele. Charyzmat to jest nasza tożsamość, tożsamość naszego powołania, jakie powinno być nasze życie. Wzorem naszego życia jest wspólnota apostołów z Chrystusem, to On nas gromadzi. Życie wspólnotowe jest jednym z ważniejszych przymiotów powołania oblackiego. To we wspólnocie wzrastamy ku świętości i przez nią ewangelizujemy. Żyjąc razem dla Boga porzucamy wszystko i łączymy się z Bogiem. Są wśród nas ojcowie i bracia zakonni. Ich posługi nawzajem się uzupełniają. Życie wspólnotowe, na które składa się wspólnota modlitwy i życia, organizuje się wokół testamentu naszego założyciela, świętego Eugeniusza, który na łożu śmierci wypowiedział takie piękne słowa: zachowujcie między sobą miłość, 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 a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz. Są to słowa bardzo wymagające, ale również niezwykle wymowne. Aż 3 razy podkreśla założyciel miłość, bo tylko kochając można głosić Ewangelię miłości. Bardzo ważną cechą naszego charyzmatu jest misyjność. Posługa misyjna ma 2 oblicza. Głoszenie misji ludowych, czyli głoszenie misji parafialnych i misje zagraniczne. Naczelne miejsce w posłudze misyjnej zajmuje głoszenie Ewangelii, przepowiadanie. Oblaci mają mówić językiem prostym i bezpośrednim. Charyzmat jest przede wszystkim wpisany w serce, kształtuje naszą codzienność. Charyzmat to nasze codzienne życie. Kim jest oblat? Życia nie da się zamknąć w definicji. Gdy Jan i Andrzej zapytali Jezusa: Nauczycielu, gdzie ty mieszkasz? Jezus nie opisywał im, nie definiował, ale odpowiedział: chodźcie, a zobaczycie.
Serce naszego zgromadzenia ciągle pulsuje zapałem świętego Eugeniusza, który nie mógł zatrzymać się w jednym miejscu, ale chciał iść tak jak święty Paweł na krańce świata, by nieść Ewangelię najbardziej opuszczonym. Dlatego szybko jako hasło przewodnie przyjął Evangelizare pauperibus missit me. Posłał mnie Pan, aby nieść Ewangelię ubogim. Papież Pius XII nazwał nas specjalistami od misji trudnych. Tak naprawdę to każda misja jest trudna, bo trzeba pozostawić to, co się kocha, do czego człowiek jest przyzwyczajony, dostosowany i zanurzyć się w inną kulturę, politykę, sposób myślenia. Malgaszy, Inuków, nazywanych potocznie Eskimosami, Batusów. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich miejsc, krajów, w których pracują nasi współbracia. Jest ich tak dużo. Mamy nasze domy czekające na wiernych na wszystkich kontynentach świata. Głosimy Ewangelię w Chinach, na Madagaskarze, w Kanadzie, Kenii, Zambii, w krajach, w których często mieszają się plemiona, języki. Przełożeni starają się wysyłać nas w te miejsca po 2, po 3, tak jak posyłani byli apostołowie, uczniowie, by budować wspólnoty, aby misjonarz nie był sam. Jest w zakonie w czasie formacji, studiów, dużo okazji do indywidualnych, dalszych spotkań z ojcami, którzy przyjeżdżają z misji, z tymi, którzy już tam jakiś czas przebywają. Możemy więc w ten sposób uzyskać pomoc przy zadawanym sobie pytaniu: jak daleko chciałbym pojechać, gdzie chce mnie Pan posłać? To, co często też podkreślają ojcowie przyjeżdżający do Polski, to ciągłe zapotrzebowanie. Może to trochę nie do końca właściwe słowo. Na misjach, na nowych kandydatów. W każdej części świata. Kościoły, domy zakonne i najważniejsze ludzie czekają na swoich pasterzy.
Chciałeś, Ojcze, zdobyć świat dla Boga. Ludzkim sercom chciałeś zbliżyć raj. Doświadczyłeś, że prawdziwe szczęście człowiekowi może dać tylko Bóg. Daj nam ujrzeć w Twoich oczach Testamencie przykazujesz nam. Zapatrzony w krzyż naszego Pana, Jego mocą szedłeś wielki bój. Twoich synów wysyłałeś w krańce świata, by ubogim Ewangelii nieśli dar. Ojcze, przykazujesz nam. Dłonie swe niepokalanej dałeś, Matko przewodniczką była ci. Ona cię uczyła kochać, dawać życie, jakie za nas oddał Jezus, Boży Syn. Daj nam ujrzeć w Twoich oczach Ewangelii Chrystusowej żar. Zachowuj Cię między sobą miłość, w testamencie przykazujesz nam. Daj nam ujrzeć w Twoich oczach Ewangelii Chrystusowej żar. Zachowuj Cię między sobą miłość, w testamencie przykazujesz nam.
Wyjątkową rolę w życiu i działalności naszego zgromadzenia pełni jego patronka, Maryja Niepokalana, o czym świadczą liczne sanktuaria jej poświęcone.
Nie można mówić o Maryi w charyzmacie oblackim bez spojrzenia na Maryję w życiu założyciela. Ojciec Eugeniusz doświadczył Chrystusa przy krzyżu w Wielki Piątek i również z tego doświadczenia wypływa duchowość maryjna. Maryja jest tą, która dała nam Chrystusa, który jest życiem i zbawieniem świata. Założyciel lubił kontemplować ją pod krzyżem, gdy przyjmuje ludzi za swoje dzieci. Jednak są trzy szczególne momenty doświadczenia Maryi w życiu Eugeniusza. Pierwszy z nich jest znany w zgromadzeniu jako uśmiech matki. Zgromadzenie znajdowało się wówczas w trudnej sytuacji, a ojciec Eugeniusz był zniechęcony i podłamany. Ten uśmiech matki, który jest rozumiany jako jakaś wewnętrzna wizja, napełni jego serce nową mocą i zachęcił do podjęcia ze spokojem i realizmem walki, by pokonać przeciwności. Wówczas, jak sam mówił, poznał prawdę nie tylko o zgromadzeniu i sobie, ale także o Maryi. Drugi moment to zmiana nazwy z misjonarzy oblaci świętego Karola na misjonarzy oblaci Maryi Niepokalanej. Eugeniusz odkrył, że Maryja jest osobą najbardziej zaangażowaną w służbę Chrystusowi, ubogim i Kościołowi. Po zmianie nazwy wypowiedział znamienite słowa: przecież to bilet do nieba, jak mogliśmy nie pomyśleć o tym wcześniej. Trzeci fakt to żywe zaangażowanie Eugeniusza już jako biskupa Marsylii w przygotowanie do ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu. Pisał, że uważa za swój obowiązek zrobić wszystko, co w jego mocy, aby przyczynić się w jakiś sposób do chwały, która musi być udziałem Najświętszej Dziewicy. Te trzy doświadczenia duchowe założyciela pokazują, jak uświadamiał on sobie obecność Maryi w naszym życiu, a także rolę Maryi jako matki w jego i w naszym życiu. Ona i dziś stoi w centrum naszego charyzmatu, ale w sposób dyskretny, jako ta, która daje natchnienia, pomaga, zachęca i towarzyszy. Oblat to człowiek ofiarowany Bogu pod opieką Maryi. Oddajemy Bogu nas samych, przez nią i tak jak ona. To oddanie sięga dna całego naszego życia, chrześcijańskiego, misjonarskiego, zakonnego i kapłańskiego. Maryja jest dla każdego z nas wzorem wiary, strażniczką naszego konsekrowanego życia. Nasze życie ma być natchnione jej przykładem i z nią mamy przeżywać swoje oddanie i służbę. Oblaci powinni zrobić wszystko, aby dać Maryi miejsce, do jakiego ma prawo w sercu dziecka matka. Oblaci muszą mówić o Maryi matce, zapoznawać z nią i rozbudzać miłość do niej. Nie można być oblatem Maryi Niepokalanej bez mówienia o Najświętszej Dziewicy.
Jedną z uprzywilejowanych i ważniejszych posług zgromadzenia od samego początku jego istnienia było duszpasterstwo w sanktuariach maryjnych. Dość powiedzieć, że 1/3 placówek przyjętych przez ojca założyciela i objętych przez oblatów za jego życia stanowiły właśnie sanktuaria, w których czczono Maryję. Do dziś można podziwiać górującą nad Marsylią bazylikę Notre-Dame de la Garde, której budowę zapoczątkował ojciec Eugeniusz jako biskup tego portowego miasta. Statua Maryi wieńcząca świątynię była ostatnim punktem, który widzieli misjonarze wyruszający z marsylijskiego portu do odległych krajów. Oblacka posługa pielgrzymującym do miejsc kultu maryjnego miała umożliwić przede wszystkim okazję do przemyślenia własnego życia, pozwolić na mocne doświadczenie Boga, zachęcić ich do przemiany i do lepszego i bardziej ugruntowanego życia chrześcijańskiego. Również dzisiaj oblaci pracują w sanktuariach maryjnych rozsianych po całym świecie. Można ich znaleźć w Tokio i na Filipinach. W Kamerunie, wśród którego ludów pracują też polscy oblaci, rozpowszechniony jest kult Czarnej Madonny. Królowa Polski odbiera też należną jej cześć w Toronto wśród kanadyjskiej Polonii, a najsłynniejszym sanktuarium maryjnym w Stanach Zjednoczonych, którego pieczę powierzono od samego początku oblatom, jest Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Belleville. I wreszcie w Europie z oblacką posługą związaną z kultem Maryi można się spotkać m.in. w Niemczech, Austrii i Irlandii. Najbardziej jednak znanym sanktuarium, w którym oblaci mają przywilej pracować u stóp Maryi, jest Lourdes we Francji. Pełnią posługę konfesjonału, opiekują się przybywającymi pielgrzymami, animują liturgię i zajmują się duszpasterstwem młodzieży. W Polsce oblaci prowadzą dwa ośrodki kultu maryjnego. Sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju w Markowicach na Kujawach oraz Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej z łaskami słynącym obrazem Królowej Podlasia.
Słabe moje dłonie, ona kazała, abym miłość światu niósł. A ja poszedłem za nią, aby kochać tak jak ona, widząc w jej płaszczu moją siłę, moją moc. Niepokalana, daj mi tylko swoje imię. Niepokalana, tylko serce moje chwy. Niepokalana, byś przecież małe serce mając, aby łagodzić zawiść, kłamstwo, gorzkie łzy. Wyciągam ufnie dłonie, bowiem żyć to umieć prosić, byś w ludzkie drogi chciała pisać imię swe. Niepokalana, daj mi tylko swoje imię. Niepokalana, tylko serce moje chwy. Niepokalana, przecież mocą mój siłą, niepokalana, z tobą odwagę mam do wszystkich iść. Maryjo z Nazaretu, która mogłaś mówić kocham, ofiarować Bogu swoje ufne tak. Daj mi odwagę służby, bym stopy ludziom mógł obmywać. Pozwól mi chlebem być i dawać, a nie brać. Niepokalana, daj mi tylko swoje imię. Niepokalana, tylko serce moje chwy. Niepokalana, byś przecież mocą mą siłą. Niepokalana, z tobą odwagę mam do wszystkich iść.
Wysłuchaliśmy kolejnej piosenki Gitar Niepokalanej. A teraz wracamy do rozważań o specyfice naszego zgromadzenia. Polska jest jednym z 72 krajów, w których pracują misjonarze oblaci. Co charakteryzuje tę posługę?
Oblatów można w Polsce spotkać i poznać na różne sposoby. Różnorodne formy naszego duszpasterskiego zaangażowania ukazują, kim jesteśmy oraz jakimi ideałami się kierujemy. Święty Eugeniusz de Mazenod, dając nam do ręki konstytucję i reguły, wyraźnie ukazał nam nasz charyzmat, jego mądrość oraz dynamizm i prosił, abyśmy w obliczu potrzeb naszej współczesności realizowali go. Pierwszą formą pracy, jaką zajmują się oblaci, to prowadzenie parafii. W Polsce mamy 17 parafii rozsianych prawie w każdym zakątku kraju. Praca misjonarzy oblatów w naszych parafiach podobna jest do pracy, którą pełnią księża diecezjalni w swoich diecezjalnych strukturach. Jednakże będąc zgromadzeniem zakonnym, kładziemy większy nacisk na naszą duchowość oblacką. W parafiach oblaci prowadzą różnego rodzaju katechezy parafialne, pracują w szkołach jako katecheci, przygotowują ludzi do sakramentów, prowadzą różnego rodzaju akcje charytatywne. Ewangelizacja rekolekcyjno-misyjna to kolejna działalność duszpasterska polskich oblatów. Ubodzy, do których posyła nas Bóg, są zawsze uprzywilejowaną grupą ewangelizacyjnej działalności oblatów. Należą do nich ubodzy pod względem materialnym i duchowym. Misjonarze oblaci, będąc zgromadzeniem misyjnym, są powołani do tego, aby tam, gdzie Kościół już na trwale się zakorzenił, służyli tym, którzy się oddalili od Chrystusa, służyli przez głoszenie misji świętych i rekolekcji. W polskiej prowincji misjonarzy oblatów pracuje blisko 50 kapłanów, którzy są rekolekcjonistami i misjonarzami ludowymi. Rocznie polscy oblaci głoszą około 100 misji parafialnych, 600 rekolekcji adwentowych i wielkopostnych, kilkadziesiąt serii rekolekcji specjalistycznych dla grup i wspólnot kościelnych. Inną formą pracy jest praca z osobami uzależnionymi. Szczególnie znana w Polsce jest wspólnota Dobrego Pasterza z Katowic, którą opiekuje się ojciec Ryszard Sierański. Zajmuje się ona osobami głównie uzależnionymi od narkotyków, które w różny sposób uwikłały się w ten nałóg, a które próbują powrócić do normalnego życia. Kolejnym zadaniem oblatów w Polsce, wynikającym wprost z charyzmatu świętego Eugeniusza, jest praca w więzieniach. Sam założyciel bardzo często chodził do więzienia w Aix, by tam służyć ubogim. Oblaci polskiej prowincji sprawują opiekę duszpasterską nad osobami osadzonymi w zakładach karnych, m.in. w Iławie, Lublińcu i w Wrocławiu. Można powiedzieć, że ci ludzie to ubodzy naszych czasów, którym w sposób szczególny trzeba dziś głosić miłosierdzie Boga. I tak też się dzieje. Misjonarze oblaci pracują także w Polsce w sanktuariach, tak jak już było powiedziane w Maryjnych, ale warto tutaj podkreślić jeszcze jedno sanktuarium, Świętego Krzyża. Oblaci jako kustosze sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego co roku przyjmują tysiące pielgrzymów, gości, turystów, których szlaki przemierzają przez Góry Świętokrzyskie. W tym roku w czerwcu zostaną zakończone obchody tysiąclecia życia monastycznego na Świętym Krzyżu. Mało kto wie ze słuchaczy, że sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego znajduje się w Górach Świętokrzyskich i jest najstarszym polskim sanktuarium. Tutaj, na Świętym Krzyżu, swój roczny nowicjat odbywają kandydaci do naszego zgromadzenia.
Troska o ludzi młodych jest w naszym zgromadzeniu jedną z podstawowych wśród dzieł, jakie podejmują misjonarze oblaci. Warto w tym miejscu wspomnieć o Stowarzyszeniu Niniwa. Jest to inicjatywa młodych serc. Serc, które pragną uczynić swoje życie sensowniejszym, głębszym, przeżywanym bardziej świadomie jako chrześcijanie. Zastanawiali się oni nad inicjatywą, by razem stworzyć wspólnotę zbudowaną na charyzmacie świętego Eugeniusza de Mazenoda. Dlatego grupa rozpoczęła swe spotkania od modlitwy za ludzi młodych, pogubionych, szukających szczęścia tam, gdzie najczęściej je tracą. Później zaczęli rozmawiać, co mogą dla nich zrobić. Tak powstało to stowarzyszenie. Okres, w którym rodziła się Niniwa, był czasem ostatnich miesięcy pontyfikatu Jana Pawła II. Papież zaufał młodzieży. Na jej barki włożył dzieło ewangelizacji. Do młodych w Szwajcarii w 2004 roku mówił następujące słowa. Wyrusz w drogę. Nie zadawalaj się dyskutowaniem. Nie czekaj, aby zrobić coś dobrego, na okazje, które może nigdy się nie pojawią. Już nadszedł czas działania. Wy młodzi, jesteście powołani do głoszenia orędzia Ewangelii świadectwem życia. Kościół potrzebuje waszej energii, waszego entuzjazmu, waszych młodzieńczych ideałów, aby Ewangelia mogła przeniknąć w tkankę społeczeństwa. Nie ma czasu, by wstydzić się Ewangelii. Jest to raczej czas głoszenia jej na dachach. Mamy nadzieję, że Niniwa oparta na charyzmacie świętego Eugeniusza de Mazenoda będzie choćby w niewielkim zakresie odpowiedzią na wezwanie papieża. Myślę, że warto jeszcze w tym miejscu opowiedzieć o inicjatywie związanej z młodzieżą w naszym seminarium obrzańskim, o Dniach Skupienia. Organizowane są one zawsze w soboty, zazwyczaj raz w miesiącu. Rozpoczynają się około godziny 11, kończą apelem jasnogórskim o 21. Najważniejszym punktem planu jest uroczysta Eucharystia, poprzedzona adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w trakcie której można skorzystać z sakramentu pojednania. Każdy Dzień Skupienia ma swój własny temat, który jest przez młodych pogłębiony poprzez różnego rodzaju spotkania, dyskusje czy twórcze prace w grupach. Zdjęcia z tych dni skupienia oraz zaproszenie do uczestnictwa w nich można znaleźć na naszej stronie internetowej obra.oblaci.pl. Zapraszamy do obry wszystkich, którzy czują się młodzi i pragną takimi pozostać na wieki.
Życie seminaryjne to 6-letni okres przygotowujący do całkowitego oddania się Bogu poprzez śluby wieczyste, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz wytrwania do śmierci w zgromadzeniu zakonnym, a także przyjęcie święceń kapłańskich. Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze kształci się 70 kleryków. Cały pobyt w seminarium nastawiony jest na ukazanie w całym pięknie Chrystusa, dobrego pasterza, kościoła i zgromadzenia. Obrzańscy alumni do przyszłej posługi kapłańskiej przygotowują się poprzez liczne wykłady, ćwiczenia z teologii pastoralnej oraz praktyki duszpasterskie. W ramach takich praktyk mieści się katechizowanie, posługa w więzieniu, głoszenie homilii, przewodniczenie nabożeństwom, sprawowanie sakramentaliów, zdobywanie praktyki kancelaryjnej, pomoc w prowadzeniu rekolekcji powołaniowych, uczestniczenie w pielgrzymkach, praca wśród ubogich, pomoc w parafiach oraz posługa w pobliskim domu dziecka. W seminarium działają także liczne grupy modlitewne, które odpowiadają na duchowe i indywidualne zapotrzebowania seminarzystów, a są to Grupa Oblacko-Powołaniowa, Misyjna, Apostolstwa Chorych, Grupa Modlitewno-Ewangelizacyjna Immaculata, Grupa TZ, Ekumeniczna oraz Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Grupy te bardzo ubogacają formację duchową w seminarium. Wymowną działalnością seminarium jest Grupa Honorowych Dawców Krwi, istniejąca od 30 lat. Klerycy przez ten czas oddali setki litrów krwi, ratując w ten sposób życie człowieka. W centrum seminaryjnego życia jest przede wszystkim domowa kaplica. Alumni mieszkają z Chrystusem pod jednym dachem. Tutaj wszyscy rozpoczynają dzień od Eucharystii, która stanowi najważniejsze wydarzenie dnia. Tutaj odbywa się modlitwa brewiarzowa, rozmyślanie, nawiedzenie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, codzienny rachunek sumienia oraz liczne nabożeństwa. Po 6 latach formacji seminaryjnej i otrzymaniu święceń kapłańskich, młodzi misjonarze oblaci, rzuceni na wielkie wody pracy duszpasterskiej, posłani na Boże żniwo, są dobrze przygotowanymi siewcami i żniwiarzami Słowa Bożego.
Dzięki zjednoczeniu z Maryją Niepokalaną, wierną służebnicą Pana, prowadzeni przez Ducha Świętego będą pogłębiać zażyłość z Chrystusem. Od samego początku istnienia zgromadzenia oblaci odczuwali potrzebę, aby swoje dni przeżywać w łączności z Maryją Niepokalaną, wzorem i strażniczką ich konsekrowanego życia. Od początku Ojciec Założyciel wszystkie ważne wydarzenia w naszym zgromadzeniu, ale też i codzienne spotkania, modlitwy, praktyki zakonne, zawierzał w stawiennictwu Maryi. Mamy w naszej tradycji wiele pięknych modlitw do Matki Bożej, ale dwie wydają się szczególnie ważne. Jedna z nich to akt ofiarowania niepokalanej, który odmawiamy podczas największych naszych uroczystości zakonnych, takich jak święto patronalne 8 grudnia, kiedy obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia, ale też w rocznicę założenia naszego zgromadzenia czy zatwierdzenia go przez papieża. Druga modlitwa jest równie piękna i odmawiamy ją codziennie, w południe, po krótkim rachunku sumienia. Dlatego chciałbym dzisiaj, abyśmy wspólnie powierzyli się opiece niepokalanej słowami jednej z tych modlitw, może tej, którą odmawiamy każdego dnia. O Pani moja, Święta Maryjo, pełen wiary, że u Ciebie znajdę najpewniejsze schronienie i ufny wierność Twoją, polecam miłosierdziu Twemu, Twej szczególnej opiece i straży moją duszę i ciało. Powierzam się Tobie dzisiaj, każdego dnia i w godzinie mej śmierci. Przed Tobą składam wszelkie nadzieje i radości, doświadczenia i słabość moją, życie całe i ostatnie tchnienie. A Ty wyjednaj przez swe stawiennictwo i zasługi, abym wszystko w swym życiu obmyślał i wykonywał podług woli Twojej i Twego Syna. Amen.
Wysłuchaliśmy audycji przygotowanej przez diakonów Wyższego Misyjnego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, którzy 26 maja otrzymają święcenia kapłańskie i rozpoczną swą pracę w Polsce, Meksyku, Kanadzie, Niemczech oraz na Białorusi i Ukrainie. W audycji wykorzystaliśmy piosenki w wykonaniu zespołu kleryckiego Gitary Niepokalanej.
Szeroko Twojej łaski rzeka płynie wciąż z miłością. Darmo dajesz życia dar. Przed Tobą korzę się, chcę w pełni pojąć miłość Twą. Przed Tobą korzę się, chcę w pełni pojąć miłość Twą. Do końca ukochałeś, Panie, Kościół Twój na krzyżu.
echem świata tocząc bój. Przed Tobą korzę się, chcę w pełni pojąć miłość Twą. Przed Tobą korzę się, chcę w pełni pojąć miłość Twą. Tak łatwo można przyjść do Ciebie, łaskę wziąć z radością. Darmo dajesz życia dar. Przed Tobą korzę się, chcę w pełni pojąć miłość Twą.